5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk. Do 23. kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o dobrym, wspierającym ojcostwie. Mądrym tatowaniu, że się tak wyrażę, w czasie kryzysu męskości, pewnego zagubienia mężczyzn. Mówiliśmy, jakie to ważne dla dziecka, żeby obok mamy był wspierający tata, taki, co to ma czas dla córki bądź syna, uczy zasad odpowiedzialności, przekazuje męską energię, męską siłę, ale i męską wrażliwość. I wtedy pisał do nas podczas audycji pan Piotr z Anglii, stały słuchacz Radia Gdańsk, a teraz pan Piotr siedzi tu w studiu przede mną. Od cuda. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór, pani Hanie. Dobry wieczór słuchaczom.
Pan Piotr Markiewicz, tata dwóch synów, hodowca krewetek ozdobnych, podróżnik, bloger, mieszkaniec Anglii od 5 lat.
Od 5 lat na stałe.
Będziemy rozmawiać trochę o emigracji oczywiście, ale przede wszystkim o wychowywaniu synów, o dobrym ojcowaniu. A muzycznie reaktywowany Zbigniew Wodecki, reaktywowany przez orkiestrę Mitch and Mitch. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Zapraszam. Zasłużone brawa. Zbigniew Wodecki i Mitch and Mitch. Jeszcze zaśpiewa Zbigniew Wodecki i zagrają. Orkiestra, chór zaśpiewa. orkiestra Mitch and Mitch, która reaktywowała pana Zbigniewa, bo to stara sprzed 40 lat płyta, która zabrzmiała w nowej aranżacji zupełnie na nowo, a w studiu Piotr Markiewicz, stały słuchacz Radia Gdańsk, prosto z Anglii. Tata dwóch synów, hodowca krewetek ozdobnych, podróżnik, bloger. Małgosia Ławnicka zapytała, krewetek ozdobnych? To zacznijmy od tych krewetek. Krewetki ozdobne, rozumiem, nie są krewetkami do jedzenia, panie Piotrze.
Zgadza się, jest to typ krewetki karłowatej, którą gdzieś tam w Chinach raptem 18 lat temu wyselekcjonowano. Potem Japonia się tym zaraziła i jest to stosunkowo nowa rzecz, dlatego mało osób wie.
Jak wygląda taka krewetka ozdobna?
Jak normalna krewetka, z tym, że dorasta do wielkości 3,5 cm. Jest bardziej intensywna, jeżeli chodzi o kolorystykę i wypełnienie barwą pancerza.
Jaki ma kolor?
Podstawowe wersje są biało-czerwone lub biało-czarne. Występują różne modyfikacje wzorów, silniejsze, mocniejsze. Są kolory niebieskie, także jest multum barw. W tym momencie nawet zaawansowani hodowcy, ja akurat od tego odchodzę, robią tak zwane hybrydy, mieszają różne fenotypy, ażeby uzyskać inny wzór.
Tak. A proszę powiedzieć, ile ma pan akwariów z krewetkami ozdobnymi?
50 sztuk na dzień dzisiejszy.
50 sztuk akwariów?
Tak. Trzy regały duże, plus czwarty. Także.
Zwierzył mi się pan, że z żoną wyprowadziliście się z tego powodu z sypialni i przenieśliście do salonu.
No niestety w altanie nie było miejsca na tego typu rozbudowanie hodowli, więc było podjęcie. No jest to moja praca na co dzień.
No
więc
właśnie, powiedział pan, że z tego da się wyżyć. Krewetki ozdobne służą nie tylko temu, że to jest pana pasja, ale też po prostu rozprowadza je pan, one są modne.
I takie było założenie.
I zarabia pan na tym.
Tak, takie było założenie, bo ja 21 lat jestem akwarystą. Krewetki to nie była moja mocna strona, natomiast tutaj w Polsce to się bardzo mocno rozwinęło od 5 lat. Mamy jedną pod Toruniem z największych hodowli w Europie. Jegomość ma ponad 200 zbiorników, przebudował garaż i dobudował halę, żeby to hodować.
To jest jeszcze lepszy niż pan.
Tak, ja jestem naprawdę malutki na rynku europejskim. I to był pomysł na życie, jak się urodził starszy syn, żebym ja został w domu, gdyż pracowałem przez agencję pracy, ponownie straciłem zatrudnienie i nie wiadomo, kiedy było znowu, kiedy zostanie wykonany telefon z agencji, żebym wrócił do pracy.
A co pan robił w Anglii na początku?
Wie pani co, na samym początku, w 2001 roku, zaczynałem jak większość ludzi, co się dało, czyli okolice budowlanki, potem zmywak, potem doszedłem do szefa kuchni w czterogwiazdkowej restauracji. A przeprowadzając się na obecne miejsce zamieszkania spod Londynu, różne prace fizyczne w fabryce. No niestety Polacy nie mają lekko, mimo wykształcenia i znajomości języka, nadal są bardziej mile widziani, jak jest siła fizyczna, ale to nie jest negatywne. Oni są dlatego mile widziani, nie, że są gorszym pracownikiem, tylko są pracownikiem lepszej kategorii. Polaka nie trzeba długo szkolić. Na Anglika trzeba tydzień, dwa, trzy szkolenie. Tak, on musi zostać
Polak
przeszkolony.
Polak jest sprytny i inteligentny.
Szybko, tak, inteligentny, bardzo szybko przejmuje stanowisko i bardzo szybko się odnajduje w danej pracy.
I żadnej pracy się nie boi.
Tak, żadnej pracy się nie boi, więc tutaj to nie jest negatywny oddźwięk, że Polacy są do pracy fizycznej. Mimo wszystko, że w naszym rozumowaniu tak to działa.
I tak właśnie gładko przeszliśmy do pana synów, bo dziś będziemy rozmawiać o ojcostwie. A to dlatego, że kiedy dwa tygodnie temu, jak mówiłam, rozmawiałam z moimi gośćmi o tym, jak to jest być dobrym tatą, dobrym ojcem w dzisiejszych czasach, to pan bardzo żywo, SMS-owo brał udział w tej rozmowie i kiedy dowiedziałam się właśnie, że pan przyjeżdża, to tak razem wspólnie pomyśleliśmy, że dobrze by było gościć pana tutaj i porozmawiać o tym, jak to jest wychowywać dwóch małych chłopców, no na obczyźnie, chociaż ta obczyzna dla nich to jest ich dom rodzinny, oni się tam urodzili. Synowie Piotr Junior, który ma prawie 3 lata, 2 lata i 11 miesięcy i Bolesław Bolek ma rok i 7 miesięcy. Toż to drobiazg. Czyli właściwie można powiedzieć, że ojcowania uczy się pan dopiero, panie Piotrze.
Wie pani co? Ojcowania się moim zdaniem uczy chyba do końca życia, bo człowiek dorastając, przechodzi kolejne etapy. I nawet kiedy dziecko jest dorosłe, nadal jest się tym rodzicem, nadal się chce pomóc, więc ja myślę, że ogólnie bycia rodzicem uczy się przez całe życie i to się nie zmieni. Także nikt nas nie przygotuje na zachowania swoich dzieci, na ich interakcje, na ich decyzje, a my nadal będziemy rodzicami i to się nie zmieni od samego początku.
To prawda, aczkolwiek tych pierwszych 7 lat to jest czas najważniejszy. To jest taki twardy dysk, na którym w dziecku zapisują się najważniejsze rzeczy, które potem procentują na całe życie. Czyli na czym polegają relacje międzyludzkie, na czym polega rola mężczyzny, rola kobiety, jak ludzie zwracają się do siebie, co jest ważne w życiu, co nie. No, te wszystkie najważniejsze wartości to właśnie się tam wykształcają. I mówię, jak taki twardy dysk promieniują. I proszę opowiedzieć o tym, jak sobie państwo radzą. Rozumiem, że pan jest w domu i pan przede wszystkim w ciągu dnia, bo żona pracuje, zajmuje się chłopcami.
No od poniedziałku do piątku, od godziny 7:50 do godziny 16:40.
Co robicie? Jak wygląda to pana towarzyszenie chłopcom, bycie z nimi? Oni są jeszcze bardzo mali.
Odwrotnie. Oni mi towarzyszą. Oni przyszli do naszego życia, więc my im pokazujemy nasze życie i w to życie ich wprowadzamy. Więc ja nadaję tempo dnia, ja nadaję rytm, którym się posuwamy, nie oni. Oni się do mnie dostosowują, oni są moimi współpracownikami, że tak się wyrażę. Czyli jeżeli idziemy do krewetek, idziemy razem. Jeżeli idziemy robić coś na działce, bo posiadam też działkę, posiadam też foliowiec, także oprócz tego jeszcze wędzarnia. Wszystko, co można, jeżeli chodzi o domowe przetwórstwo, jest i wszystko robimy we trzech. I chłopaki od samego początku są nauczeni, że towarzyszą.
A ten, który ma rok i 7 miesięcy, już chodzi?
Jak najbardziej.
Dziarsko?
Nie tylko. Bardzo dziarsko. Do tego stopnia, że jeszcze potrafi dzierżyć coś, czym może zdzielić brata. Więc...
No, czyli rozumiem, że jest odważny.
Jest bardzo odważny.
I waleczny.
I waleczny, tak. Starszy syn jest bardziej siłą rozsądku, siłą argumentu, natomiast młodszy syn jest przeciwieństwem, czyli argumentem siły.
Piotruś i Bolek. Dwaj mali chłopcy, którzy od rana do wieczora są z panem. I towarzyszą panu w tym, co pan na co dzień robi. Czyli pan pokazuje im świat przez pryzmat tych swoich codziennych zajęć. O, proszę opowiedzieć, jak pan z nimi jest. Jak to wtedy się odbywa? Czy pan dużo do nich mówi? Czy ciągle pan coś opowiada? Czy im pan tłumaczy? Jak to wygląda?
Może nie tyle, co opowiadam, co rozmawiam z nimi jak z dorosłym człowiekiem, bo moim zdaniem jest błędnym podejściem traktować dziecko jako coś gorszego lub coś słabszego. Tyle w dziecku będzie siły, ile my do niego wystosujemy pozytywnego języka i go tą siłą naładujemy. My jesteśmy pierwszym kontaktem i ten pierwszy kontakt jest po to, ażeby u niego wyrobić własne pozytywne zdanie o sobie, dobre mniemanie, a także właśnie ten kręgosłup moralny, który potem wesprze go w dalszym dorosłym życiu.
Powiedział pan o czymś niezmiernie ważnym, o tym dobrym mniemaniu o sobie, dobrym zdaniu na własny temat. No, to się wszystko zaczyna w dzieciństwie.
To się wszystko zaczyna w dzieciństwie. Nie można mówić do dziecka językiem negatywnym. W ogóle nie powinno się nawet w rodzinie rozmawiać językiem negatywnym. Ten język negatywny wzbudza złe emocje, nie do końca negatywne, bo negatywne emocje raczej zabarwienie głosu i podniesienie. Natomiast pozytywne mówienie po pierwsze pozwala się zastanowić nad daną rzeczą, po drugie buduje w człowieku wiarę w siebie.
A proszę powiedzieć, dać jakiś przykład tych pozytywnych komunikatów, które wysyła pan do swoich synów, którymi się pan posługuje z nimi.
Teraz tak przytoczyć to jest, szczerze powiedziawszy, dość ciężko.
Dobrze to robisz, Piotrusiu. Bolek, świetnie ci to wyszło. Dobrze ci to idzie, ale jesteś dzielny.
Może nie, żeby na taką pochwałę zasłużyli, to oni już muszą naprawdę zrobić coś na tip-top. Natomiast jeżeli... tu następna rzecz. Codzienna czynność, dobrze wykonana, jest nadal codzienną czynnością. Jeżeli będziemy nadmiernie dziecko chwalić za tą czynność, ono w pewnym momencie zgubi różnicę pomiędzy nagrodą a codziennością. Więc nagroda, taka pochwała jak pani tu, super, jest ekstra tego. Pierwszy, drugi, trzeci raz, jeżeli coś mu się uda, co próbujemy, ćwiczymy na co dzień i kontynuujemy te ćwiczenia, pierwszy, drugi, trzeci raz. Jeżeli to jest czynność codzienna, 3 do 4 pochwał, żeby ta pochwała, to słowo nie straciło na znaczeniu. Mhm. Bo im więcej tłumaczymy i mówimy o tych pozytywach, tym mniej one mogą dla dziecka znaczyć. Dziecko nie rozumie pozytywu. Natomiast jeżeli wyrażamy coś, tak jak do mojego młodszego syna, on bardzo dużo rozumie, ale jeżeli cokolwiek mówimy niezrozumiałego dla niego, troszeczkę trudniejszym językiem, jeżeli to wyrazimy z uśmiechem, dla niego to już będzie pochwała. Natomiast karcenie, nie może być żadnego uśmiechu, ale też niedużo podnoszenia głosu w ostateczności.
No więc właśnie, proszę powiedzieć, jak pan stawia granice, jak pan uczy ich tego, co jest dobre, co jest aprobowane przez pana, a na co zgody nie ma w ich zachowaniu. Oni są jeszcze malcami, prawda? Oni dopiero poznają ten świat, dopiero się orientują, co jest okej, a co niekoniecznie. Jeśli robią coś, co im zagraża, albo co jest w sprzeciwie z pana wewnętrznym przekonaniem, jak pan reaguje?
Może rozdzielmy dwie rzeczy. To, co im zagraża i to, co ja twierdzę, że jest dla nich negatywne. Mhm. Jeżeli coś im zagraża, nie jest to zagrożenie zdrowia lub życia, że to się tak wyrażę, to ja pozwolę się sparzyć, żeby oni doświadczyli. Bo dla dziecka to, że powiemy nie ruszaj, on nie wie, dlaczego ma tego nie ruszać. Uważaj, bo się oparzysz. Dopóki się nie oparzy, on nie będzie wiedział, co to znaczy oparzenie. Dla niego to jest nowe. Dziecko to jest tabula rasa. Co my zapiszemy na tej białej karcie, to potem nam zaprocentuje. Wtedy będziemy mogli, im więcej dziecku wytłumaczymy, pokażemy ten świat dokładnie, tym więcej potem będziemy my łatwo rozumiani przez dziecko tymi komunikatami, do których zaraz właśnie przejdę, odnośnie tego, co nie pozwalam.
Na przykład, czego pan nie pozwala?
No na pewno nie pozwalam nadmiernie spierać się, ścierać między sobą, bo to jest dwóch chłopców, dwóch urwisów, którzy no, mają pełno szalonych pomysłów i to w przechodzących czasami ludzkie pojęcie. I jeżeli widzę, że już gdzieś za daleko to idzie, że mogliby sobie zrobić krzywdę, nie mówię Piotruś, Boluś, bo na co dzień normalnie zwracam się do nich Piotruś, Boluś. Ale jeżeli ja chcę wysłać komunikat negatywny, od małego ich nauczyłem, że jest Bolesław, Piotr, jest stanowczy.
To już brzmi rzeczywiście poważnie.
I to już wtedy oni zwracają uwagę, że aha, nie jest Piotruś, nie jest Boluś, nie jest uśmiechem.
To już nie przelewki.
Tak, nie przelewki. Jeżeli to nie działa, jest panowie, stop i palec.
Ja przypomnę, proszę państwa, Piotr junior ma prawie 3 lata, 2 lata, 11 miesięcy, Bolesław, Bolek, ma rok i 7 miesięcy. Ja rozumiem, że pan traktuje swoich synów bardzo poważnie, tak jak pan powiedział. W tym sensie, że są to bardzo ważni, pełnoprawni członkowie rodziny na tych samych zasadach, tyle że są jeszcze mali. Tak? Czyli mówi pan do nich językiem dorosłych, tłumaczy pan im tak, jakby tłumaczył pan osobom, które, no właśnie, które już dużo wiedzą.
Nie, które nie są w ogóle przeszkolone do danego zawodu.
Czyli tak? Dostosowuje pan komunikat do ich wieku.
Staram się, nie do końca dostosowuję słownictwo, powiedzmy. Nie staram się zniżać do niższego poziomu. Raczej staram się, żeby oni wyciągali poziom rozumienia. A z tego względu, że znana mają około godziny do półtorej czytane, a wieczorem mniej więcej czytanie zaczyna się o godzinie 19:30, 20:00 i kończy się w okolicach 23:00 i to są przede wszystkim polskie baśnie i legendy.
Oni wytrzymują tyle? Nie padają po drodze zmęczeni całym dniem?
Zapraszam kiedyś, jakby pani spróbowała przerwać lekturę, by pani zobaczyła.
Naprawdę? Ale zaraz, Bolek też słucha? Rok i 7 miesięcy ma.
Bolek już w tym momencie no, ma dość mocny zasób słów, już ma około 300 słów ma opanowane, że spytamy się, gdzie jest kotek, pokaże kotka, powie, da odgłos kotka, że
no
tak,
tak
się wyraża.
A co pan im czyta?
No legendy polskie, bajki polskie, klasykę baśni światowych, legend światowych. Jest Tuwim, jest...
Tuwima pan czyta? Dzieciom?
No nie dla dorosłych.
3 lata, 1 rok i 7 miesięcy?
Nie, no Tuwim też jest dla dzieci.
No tak, no wiem, oczywiście, ale rozumiem, że nie kwiaty polskie, ale raczej lokomotywę.
Tak, tak, zdecydowanie lokomotywa, Konopnicka, no raczej staramy się...
Czyli klasyka literatury polskiej. I słuchają.
Jak najbardziej. Oni są od początku nauczeni. Piotr, kiedy został przywieziony ze szpitala zaraz dobę po urodzeniu, od razu mu czytaliśmy. To nie było tak, że to się wzięło znikąd, bo patrzyli na nas naprawdę, co niektórzy, ze zdziwieniem. Przecież on nic nie zrozumie. Ja mówię, nie, on to koduje. Mózg wszystko koduje od samego początku. Jeżeli my przekaz utrwalamy, to to się tak wryje głęboko, że potem to procentuje. I dlatego teraz jest zdziwienie, że to jest dwóch małych chłopców i że ja mogę do nich mówić językiem dorosłych i oni to rozumieją i zachowują się, prawda, no, ponad swój wiek.
Ale książeczki dla dzieci, rozumiem, takie książeczki obrazkowe, gdzie jest więcej obrazków, mniej słowa, też pan im czytał?
Bolek.
Czy czyta?
To znaczy Piotrek już odszedł od tego, chociaż Piotrek teraz już, jak go poproszę i na przykład mam takie zajęcie, że nie mogę z nimi dwoma, bo powiedzmy jest robienie obiadu i mógłbym ich niechcący oparzyć.
A pan robi obiad?
Tak, ja się zajmuję kuchnią, ja się zajmuję przetworami, gotowaniem i tak dalej. Miałem przyjemność kiedyś pracować jako szef kuchni i jeżeli mam ochotę, to potrafię wyserwować jak w dobrej restauracji.
Czyli
łącznie
z żona wraca o której z pracy zwykle?
16.40 wraca, 16.45, 16.50 jedzenie jest na wydawce na gorących talerzach.
Proszę państwa, musimy chyba odetchnąć po tej dawce opowieści niezwykłej. Pan Piotr Markiewicz, stały słuchacz Radia Gdańsk z Anglii, tym razem w Radiu Gdańsk. Tata dwóch synów, hodowca krewetek ozdobnych, podróżnik, bloger. No to posłuchajmy Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch ponownie.
Thank you.
I zasłużone brawa po raz kolejny. Zbigniew Wodecki z orkiestrą Mitch and Mitch, a w studiu Piotr Markiewicz, tata dwóch synów, hodowca krewetek ozdobnych, podróżnik, bloger, świetny opowiadacz, jak państwo słyszą. Rozmawiamy o dobrym ojcostwie rozmawiamy, ale też rozmawiamy o pana życiu, bo zdecydował się pan wraz z żoną zamieszkać 5 lat temu w Anglii, czyli jesteście emigrantami. Wasi synowie mówią tylko po polsku na razie. To jest taki pomysł na to, żeby ten angielski pojawił się później, mimo że żyjecie w Anglii.
Bo to jest właśnie rozgraniczenie, gdzie jest język ojczysty, a gdzie jest język obcy. Język polski będzie dla nich językiem obcym, używanym tylko i wyłącznie w domu, ewentualnie wśród naszych bliskich znajomych. Natomiast język ojczysty będzie używany na co dzień. Jeżeli ja teraz nie wpoję im chęci do literatury polskiej, do posługiwania się tym językiem polskim, pójdę na skróty, gdzie nie czuję się autorytetem do uczenia języka angielskiego, mimo wszystko, że mam go dobrze opanowanego, dzieci w pewnym momencie zrobią skrót i nie będę miał wyjścia. Będę musiał ich rozumieć po angielsku. A tak jak pani zauważyła, że do tego 5 roku życia kształtujemy, praktycznie do 5, bo ten 5, 7 to już jest takie ugruntowanie tego, jak pani powiedziała, dysku, czy tam kręgosłupa psychicznego, kręgosłupa moralnego. Więc jeżeli ja mam szansę do 5 roku życia nie wysyłać dziecka do szkoły, do przedszkola angielskiego, natomiast w wieku 4 lat mam okazję wysłać już do polskiej szkoły, która w Taunton jak najbardziej funkcjonuje, jest wspaniała szkoła, ma 120 dzieci na dzień dzisiejszy. Fakt, że jest to szkoła sobotnia.
A to gdzie dzieci będą się uczyć angielskiego w takim razie i od kiedy?
Dzieci będą się uczyć jakieś pół roku przed tym, jak pójdą do angielskiej szkoły. Ja myślę, że na tyle rozwijam ich umysł, na tyle rozwijam ich słownictwo, że zresztą zauważam, jak przychodzą angielscy znajomi, że oni nie mają problemów z zrozumieniem. Jednak dziecko ma gdzieś zakodowane podświadomie odczytywanie ruchu ciała, mowy ust. Jednak to wszystko brzmi podobnie, intonacja brzmi podobnie i oni instynktownie wiedzą, kiedy na przykład się przywitać z angielskim znajomym, kiedy powiedzieć do widzenia, kiedy się uśmiechnąć.
Bo to, o czym pan mówi, panie Piotrze, to jest jedna szkoła, bo druga mówi, że dzieci świetnie sobie radzą w domach dwujęzycznych, tak? Że można by dwutorowo już i uczyć polskiego w domu, ale też, żeby dzieci miały kontakt z angielskim, żeby nagle nie był ten przeskok być może trudny dla nich, kiedy już będą mieć 4-5 lat. Bo rozumiem, że Piotruś, na razie nie myślicie państwo o tym, żeby poszedł do przedszkola angielskiego.
Absolutnie. Z tym, że właśnie musimy rozróżnić jedną sprawę. Rodzina dwujęzyczna, a rodzina polska, która kalecząc, bo przepraszam, ale moim zdaniem uczenie swojego dziecka, nie swojego języka, w którym się kształciło, jeżeli nie jest się pedagogiem, anglistą, to jest to kaleczenie wymowy i wysławiania się
tak,
w języku
angielskim.
Tak, ale
ja raczej myślałam o tym, żeby dzieci przebywały z angielskimi dziećmi, żeby chodziły właśnie gdzieś na jakiś plac zabaw, gdzie są
jak
inne
najbardziej
dzieci.
Chodzą.
Żeby miały kontakt, prawda,
tak,
z tym innym językiem.
Chodzą.
Bo rozumiem, że państwo swoją przyszłość upatrują w mieszkaniu w Anglii. I tam już będzie przyszłość synów i życie.
To nie jest powiedziane, życie zmienia się tak dynamicznie, że w tym momencie mając taki potencjał akwarystyczny, jaki mam, w Polsce rynek krewetkowy jest dużo bardziej rozwinięty niż w Anglii i rozpatruję taką możliwość, że można byłoby wrócić.
Tak?
Są tak, ale to jest zupełna nowość sprzed kilku tygodni, żeby nie powiedzieć, że rozpatrujemy taką możliwość, natomiast nie mówimy, że wrócimy, bo na pewno byłoby się mentalnie cięższe i przestawić dla nas niż dla synów na jednak tutaj specyficzne środowisko polskie, bo w Anglii troszeczkę inaczej wygląda to społeczeństwo. Ono jest bardziej kurtuazyjne. Może nie jest lepsze od polskiego czy gorsze, bo nie możemy kategoryzować w ten sposób. Natomiast tam jest więcej kurtuazji i pod tą kurtuazją wszyscy chowają te swoje humory, nastroje. I wszyscy się uśmiechają tym sztywnym angielskim uśmiechem, jak się masz.
Tak, i trudno się domyślić, co ten człowiek myśli.
Więc troszeczkę się przyjemniej.
Doskonale wiemy, co sąsiad o nas myśli.
Także troszeczkę przyjemniej się idzie do tego sklepu, prawda, gdzie pani się, mimo wszystko, że wiemy sztucznie, ale się uśmiecha, tak? Bo my nie ganiając po tym sklepie w pędzie tych zakupów, codziennych obowiązków, przyjemniej nam będzie, jeżeli ktoś się uśmiechnie. Natomiast jeżeli ktoś wywoła jakąś negatywną reakcję, to już potem idzie lawinowo i automatycznie my też mamy mniej ochoty do uśmiechania się do innych.
Panie Piotrze, nie macie państwo telewizji w domu?
Tak, nie mamy, nie ma telewizora.
Programowo?
Programowo nie ma, nic nie płacimy angielskiego abonamentu. Tutaj jeżeli ktoś słucha za granicą, tak, można nie płacić abonamentu, jeżeli się udowodni, że nie ogląda się angielskiej telewizji na żywo.
A muzyki? Słuchacie w domu i razem z synami? Jakie muzyki synowie słuchają?
Tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, to troszeczkę mogę wzbudzić kontrowersję, bo muzyki słuchają ciężkiej, rockowej, metalowej, punkowej, więc jest KSU, jest Rammstein, jest Queen, są kapele typu Led Zeppelin, uwielbiają audycję pana Lucińskiego, Wicika i Cegielskiego. Ostatnio była Scarlett, właśnie odnowiona u pana Cegielskiego. Chłopakom pozwoliłem nawet szaleć prawie że do pierwszej w nocy.
Jak spędzacie czas? Bo jest pan też podróżnikiem, człowiekiem niezwykle ruchliwym, ciekawym świata. Rozumiem, że kiedy jest weekend, to spędzacie rodzinnie ten czas.
Staramy
Co
się.
Robicie z chłopcami? Bo to też jest bardzo ważne, jak rodzice od najmłodszych lat, od pierwszych miesięcy spędzają z dziećmi czas, bo to też jest taki pierwszy wzorzec tego, co robią rodzice, którzy często zresztą potem dzieci powielają.
Weekend akurat to jest przede wszystkim mama. Żeby ta mama
wreszcie,
też,
wreszcie, tak, wreszcie ta mama, ta mama, tak?
Tak, żeby
oni się pewnie nią, stęsknieni.
Tak, żeby się nią nacieszyli, tak. Zdecydowanie i mama, i czytanie, i uczenie się, i puzzle, i składanie klocków.
I zabawa po
I
prostu.
Zabawa, tak, zabawa, ale taka praktyczna, mądra, czyli te klocki mają cyfry, i mają litery, wkładanie alfabetu, literowanie, no starszy syn literuje na cały alfabet i w miarę się posługuje dodawaniem i odejmowaniem do 10.
Przypomnę, ma 2 lata 11 miesięcy.
Można, zgadza się. To jest tylko kwestia samozaparcia rodziców. To jest tylko kwestia samozaparcia rodziców.
Bo pan bardzo dużo uwagi i czasu im poświęca. Pan właściwie nieustannie jest z nimi, panie Piotrze.
Tak, staram się, żeby
większość
oni byli...
ojców jest znacznie rzadziej ze swoimi dziećmi.
No ale też właśnie stąd wywodzi się ta dyscyplina, tak? Że jednak... No, nie zapominajmy, że wcześniej to społeczeństwo było bardziej zdyscyplinowane, bo był model patriarchatu, tak? Czyli syn kończył 4 lata, bo ja tutaj będę się skupiał bardziej odnośnie moich chłopaków niż czegokolwiek. Tak. Syn kończył 4 lata, szedł pod szpadę ojca. Był kształcony na żołnierza, na rycerza. Klasyczny przykład to jest brytyjska rodzina królewska, gdzie każdy musi do szkoły kadetów i swoje odsłużyć. Także każdy członek rodziny królewskiej zgodnie z tradycją musi być w szkole wojskowej. Więc był ten patriarchat przynajmniej dla chłopców. I to od samego początku było pokazywanie tego dumy, honoru, siły męskiej.
I tych męskich zajęć.
Zajęć, tak. Natomiast potem mieliśmy pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. Po drugiej wojnie światowej, nie tylko w polskim społeczeństwie, ale też w społeczeństwie międzynarodowym, tych mężczyzn ubyło. I to ubyło bardzo sporo, bo około 33%.
To prawda, ale patriarchat nadal miał się dobrze.
Ale już był osłabiony. Z tego względu, że przez te 5-6 lat wojny kobiety musiały przejąć cały ciężar obowiązków obojga rodziców.
No tak, to prawda, ale wróćmy do dzisiejszych czasów i do pana rodziny. Pan w większości jest z dziećmi i w pracy, i w zabawie, i w odpoczynku, i w edukacji.
I w edukacji.
Co przede wszystkim chce pan im wpoić przez te pierwsze lata? Co przede wszystkim chce pan im pokazać? No już wiem, że zamiłowanie do literatury, do polszczyzny.
Drugie zamiłowanie do militariów. Starszy syn rozróżnia w tym momencie 40 pojazdów bojowych z II wojny światowej, około 15 współczesnych.
Czyli pacyfistą pan nie jest?
Nie, jestem osobą, która wychodzi ze starej rzymskiej maksimy. Si vis pacem, para bellum, więc chcesz mieć pokój, zbrój się, więc będąc przygotowanym na zagrożenie, zawsze jesteśmy w stanie szybciej i sprawniej na nie zareagować niż... pobłażając i udając, że ten świat jest bezpieczny, że ten świat jest cudowny. Nie, ten świat jest bardzo niebezpieczny, ten świat każe nam mieć oczy dookoła głowy i tego synów uczy od samego początku. Jeżeli oni mają się o coś uderzyć, niech się uderzą, żeby wiedzieli, że to trzeba omijać. Metoda behawioralna, metoda, która pozwala się uczyć na swoich błędach, pod warunkiem, że te błędy im nie zagrażają bardzo poważnie.
Czyli synowie będą lubić militaria. Co jeszcze będzie ważne i jest ważne? Co będzie ważne dla nich, a co jest ważne teraz w tym, co im pan przekazuje?
Ja myślę, że podstawowa chęć do czerpania wiedzy. Oni nigdy nie mają tego dość. Jeżeli przyjdzie do nas gość i spyta się, a może po ty czytamy, obaj się meldują z książką.
To także gość polski, rozumiem, przychodzi.
Tak, gość polski. No my raczej mamy gości polskich, tam z Anglikami bardzo rzadko się spotykamy. No nie ma też czasu zbytnio na ogólne takie spotykanie się, bo tak, no jest praca, jeżeli małżonka przychodzi do domu, ja zaczynam się już na 200% zajmować krewetkami, zaczynam zajmować się blogiem, w międzyczasie jeszcze no, trzeba coś napisać do Radia Gdańsk, jeżeli jest temat, który akurat mnie zainteresuje, bo no jestem stałym słuchaczem, jak to Beatka Szewczyk stwierdziła, od północy do północy prawie, że...
No tak, bo ja się tak zastanawiam, kiedy pan śpi, panie Piotrze, będąc tak aktywnym w tak wielu przejawach życia?
Jak to mawiał klasyk, śpię szybko.
Bardzo szybko myślę.
Bardzo szybko. O której się położę, o tej się położę. Natomiast mam ten luksus, że chłopcy kładą się późno spać, bo tak jak wspomniałem, czytanie jest od godziny 20 do 23, co najmniej. Jeżeli o 23 nie mają zamiaru spać, robi się starą dobrą metodę, jaką moi rodzice robili, włącza się lampkę. Panowie mają czas na wyrażenie swoich emocji i wyrzucenie resztek energii, która im przeszkadza w zasypianiu.
Czyli?
Czyli po prostu wariują na swoją rękę, jak sobie chcą. Aha. I wiedzą, że drzwi są zamknięte, niańka chodzi, jest monitoring i oni już wiedzą, że teraz nie ma mamy, nie ma taty, nie ma ganiania, nie ma...
I nie ma rzeczywiście? I
zasypiają się 10-15 minut. Jeden swój kocyk, drugi swoją sówkę, bo mają swoje kizie-mizie do przytulania. Buteleczka czy tam rurka z niekapka w buzie i dobranoc i tam spać.
Panie Piotrze, co chciałby pan, żeby było dla nich ważne w życiu?
Przepraszam, chęć nauki. Wie pani co, bo ja też cały czas się uczę, cały czas się dokształcam, cały czas czytam książki. Dzięki temu człowiek się rozwija, umie spojrzeć z innej perspektywy i ja myślę, że najważniejsza jest chęć nauki.
Czyli stawia pan na intelekt, a co jeszcze?
Nie tylko, jeżeli chodzi o siłę, Piotr, jakby spędziliśmy cały tydzień w Szwajcarii, ani razu nie był w nosidełku. Wszystkie trasy, łącznie z wjazdem na Montfort, który ma 3330 metrów, czy przejście przez najwyższą tamę Europy, wszystko on robił o własnych siłach. Także siła fizyczna też musi być. Bolek też już zaczął chodzić tak w miarę pewnie w okolicach Szwajcarii i w Szwajcarii też już sam per pedes podróżował.
Czyli
intelekt siła, jedno i drugie.
Siła, co jeszcze chciałby pan, żeby było dla nich ważne w życiu, żeby byli, rozumiem, osobami szczęśliwymi, bo o to wszystkim rodzicom chodzi.
Człowiek jest wtedy szczęśliwy, kiedy umie sam zrozumieć siebie, kiedy umie postrzegać świat. Wtedy jest się najszczęśliwszym człowiekiem. Bo jeżeli ja widzę, że ktoś jest niezadowolony i tak ja obejrzę i po fizjonomii, jestem w stanie sprawdzić, dlaczego ta osoba jest nieszczęśliwa, bo czasami wystarczy spojrzeć i jeżeli ta osoba na mnie wyładuje swój gniew, to jestem sobie łatwiej w stanie wyobrazić, że no dobrze, ona się na mnie zdenerwowała, ale ona miała podstawy, tak? Bo jakoś sobie jestem w stanie to z psychologicznego, z socjologicznego punktu widzenia wytłumaczyć.
Czyli rozumiem, że chciałby pan ich nauczyć także pewnego rodzaju empatii, relacji z innymi ludźmi.
Z innymi ludźmi, prawda? Tak. Znalezienie się w społeczeństwu, podstaw zachowań społecznych. No a oprócz tego, no jeżeli pani mówi o tym szczęściu, no wytrwałości w dążeniu do celów. Tego na pewno ich cały czas zresztą uczę. Tak jak, proszę.
Proszę bardzo, proszę dokończyć.
Tak jak na przykład przy wysiadaniu z samochodu, starszy syn wysiada sam z samochodu i sam zamyka za sobą drzwi.
A ma niespełna 3 lata.
I pomagałem mu, ale on tego nie widział. Codziennie mu pomagałem, ale coraz słabiej mu te drzwi zamykać. I go dopingowałem. Dasz radę? Mocniej pchnij, zaprzyj się, odłóż butelkę, zrób to dwoma rękami. On nie widział, że ja na górze pomagałem mu palcem, ale z dnia na dzień coraz słabiej, aż pewnego dnia pchnął te drzwi, aż gruchnęło, stanął zadowolony, powiedział, no tata. Ja powiedziałem, no synku.
Tu z siebie dumny, tak jak tak. I tata z niego. A wrażliwość, a na świat, na ludzi, a dobro, a zainteresowanie drugim człowiekiem, czułość. To, to mama? To domena mamy?
Myślę, że też mamy, też moja, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli my dajemy przykład dobry, że jeżeli pokazujemy, że my się traktujemy z szacunkiem, ich traktujemy z szacunkiem, ich traktujemy z radością, z uśmiechem, to wychodzę z założenia, że oni, dla nich to jest normalne. To nie, nie muszę tego uczyć, że trzeba być wrażliwym na cudze nieszczęście, trzeba też pokazywać te pozytywne emocje i nastrajać innych pozytywnie, więc jeżeli my się martwimy, oni potrafią przyjść i się przytulić i pogłaskać po głowie i powiedzieć, no tata, ja cię głaskam. No.
Zdarza się, że się kłócicie przy nich?
Nigdy. My się w ogóle praktycznie nie kłócimy.
Jak to możliwe, panie Piotrze? Proszę mi o tym opowiedzieć.
Kompromis i kwestia znalezienia konsensusu. Ja jestem osobą żywotną, wybuchową, natomiast moja ukochana jest osobą, która toleruje większość rzeczy, a te, które nie toleruje, wypowiada w sposób konkretny, argumentując.
I co pan wtedy robi, jak nie toleruje?
To znaczy, zazwyczaj jest to... musimy dojść do tego konsensusu, tak? Czyli rozmawiamy i ona coś... Generalnie staram się też nie robić takich rzeczy, które pozwalałyby jej mieć negatywne zdanie lub wyzwalały w niej jakieś negatywne emocje. Raczej wolę od drugiej strony naprowadzić ją na dany temat, który mnie zainteresuje, żeby inicjatywa wyszła od niej.
Bo ja rozumiem, że w tej rodzinie państwa pan jest takim samcem alfa i pan w pewnym sensie ustala reguły.
I tu właśnie chciałem publicznie powiedzieć na antenie. Reguły ustalamy we dwoje. Bo wszyscy właśnie dookoła twierdzą, że ja jestem samcem alfa. Tak, jestem samcem alfa. Ale reguły, wszelkie zasady, wszelkie decyzje ustalamy nie dość, że razem, to jeszcze dość często ja tylko wychodzę naprzeciw z pomysłem i czekam, jak to zostanie zaopiniowane.
A jeśli zostanie zaopiniowane, jak pan to mówi, negatywnie, to co? A panu się ten pomysł podoba?
Modernizujemy i wracamy za jakiś czas z modernizacją, żeby przeszedł aprobatę. Zazwyczaj te pomysły raczej tak tworzę, że też biorę pod uwagę nasze wspólne zdanie, nasze wspólne dobro, no i wspólne zainteresowanie. Obydwoje lubimy podróżować, obydwoje lubimy chodzić. Także.
To jest chyba bardzo ważne, żeby mieć wspólne zainteresowania, wspólne płaszczyzny robienia czegoś właśnie razem.
Zdecydowanie.
To jest bardzo, bardzo łączące i wiążące ludzi. Poza tym też wspólne wartości, wspólny sposób na życie. To wszystko was łączy. Jakoś tak się dobraliście jak w Kurczumaku. Jak długo jesteście razem, państwo?
Ponad pięć lat.
Piotr Markiewicz, stały słuchacz Radia Gdańsk z Anglii. Dziś w Radiu Gdańsk właśnie tata dwóch synów, hodowca krewetek ozdobnych, podróżnik, bloger jest moim państwa gościem. Micz and Micz i Zbigniew Wodecki. I za chwilę ostatnia odsłona spotkania z panem Piotrem.
Zrozum mnie.
Panie Piotrze, a czy synowie są karani? Małgosia Ławnicka, która program realizuje, zadała to pytanie. Bardzo, bardzo słuszne, myślę, w sensie intencji.
Jeżeli jest wina, jest i kara.
Jaka?
Nie może być w zależności od przewinienia. Może być... Od taty jednak zauważyłem, że najgorszą karą, mimo wszelkiego wachlarza stosowanego, jest lekkie podniesienie głosu, pogrożenie palcem i wymówienie tego imienia bez uśmiechu twardo, tak. Czyli Piotr, Bolek, panowie, ja widzę.
Aha.
I wtedy już jest, nie trzeba stosować. Natomiast są różne inne kary. Jeżeli mówię nie, powtórzę drugi raz z palcem akcentując, potem ląduje w łóżku, potem zostanie mu ten obiekt zabrany. Coś, co po prostu w danym momencie mu uświadomi, że nie wykonał polecenia, które zostało mu wydane.
Czyli rozumiem, że też konsekwentny jest pan w tym, tak?
Zdecydowanie. Ja cały czas powtarzam i taka rada, nie wiem.
Bardzo proszę.
Czy mogę w ogóle radzić, bo sam jestem ojcem i też popełniam błędy. Mhm. Natomiast jedno, co najważniejsze, proszę państwa, nie powtarzamy za dużo. Raz, drugi, trzeci. Psychologowie i socjologowie dowiedli, że czwartym razem to słowo już przestaje mieć swoje znaczenie i zaczyna się dla dziecka paplanina.
Tak, dziecko już tego nie słyszy.
Tak, Chińczycy powiadają, jest takie gdzieś tam mandaryńskie przysłowie, czy ono jest faktycznie prawdziwe, to nie wiem. Natomiast je tutaj przytoczę. Kłamstwo powtarzane 1000 razy, za 1001 staje się prawdą.
Tak.
I to jest dokładnie to samo z tłumaczeniem dzieci. Jeżeli doprowadzimy już do takiej sytuacji na przykład, że dziecko się rzuca na podłogę w sklepie, nie tłumaczymy, podnieś się, wstań. Podnosimy, wstajemy, wychodzimy i jedziemy. Jeżeli mamy drugiego rodzica, zostawiamy w domu, wracamy po zakupy. Wracając z zakupów, pokazujemy, że my zrobiliśmy te zakupy, a ty tak narobiłeś wstydu, że ja będę następnym razem robił bez ciebie zakupy.
Synowie kładą się w sklepie?
Absolutnie. Synowie nie mają wykreowanych przez media potrzeb czegoś. Synowie latają za... Przepraszam, no... Latają kolokwialnie. Synowie są bardziej zainteresowani zakupem bananów, jabłek, niż minionków, których nie znają. Synowie, jeżeli by zobaczyli Bolka i Lolka, jeżeli by zobaczyli Leksia, jeżeli by zobaczyli Było sobie życie. Tak, oni by oszaleli, oni prawdopodobnie by to chcieli. Natomiast od samego początku była jedna zasada. Zakupy robię ja. Jeżeli chcesz mi pomóc, ja mu pokazuję, co ma wziąć. Niech uczestniczy w tych zakupach, ale niech zna swoje miejsce. Szefem stada jestem ja. On jest najmłodszy w stadzie, czy drugi najmłodszy w stadzie. Pamiętajmy, zwierzęta uczą się przez powtarzalność. My jesteśmy nadal zwierzętami, mimo wszystko, że na najwyższym szczycie rozwoju jesteśmy zwierzętami. Dzieci... Przede wszystkim do pewnego momentu reagują instynktami, więc my powinniśmy grać na tych instynktach i je wykorzystywać, pokazywać, że tata bierze to, więc ty możesz też wziąć to.
No tak, to na zasadzie modelowania. A proszę mi powiedzieć, nie obawia się pan, że za parę lat, jak pójdą do przedszkola, pójdą do szkoły, to... No, mogą się bardzo mocno zdziwić, tak? I odstawać od rówieśników, bo nie będą wiedziały, czym one się bawią, czym komputer jest w użyciu, jakieś nie. PlayStation, jakieś...
Żadnych elektronicznych rzeczy. Mhm. Jedyne, co synom pozwalam, jeżeli ja od czasu do czasu mam chwilę, to siadamy na symulator pojazdów bojowych. To jedyne co. Natomiast tak, nie ma żadnych elektronicznych zabawek, są podstawowe klocki ten i oni, wie pani co, oni będą żyli w swoim świecie i oni szybciej przeciągną te osoby, które tego nie znają, na swoją stronę, niż dadzą się wciągnąć. Po drugie, nawet jeżeli zderzą się z tym brutalnym światem, zderzą się z tą elektroniką, oni będą o 100% mniej podatni niż ich rówieśnicy.
No tak, oni... ale elektronika jest też potrzebna, kiedy pan zamierza wprowadzić ich w świat
kiedy
komputera.
Kiedy będzie potrzebna.
Czyli na przykład?
Jeżeli szkoła będzie wymagać tableta, gdzie staje się to coraz bardziej rozpowszechnione, wtedy dostaną tableta, nie wcześniej.
Stała słuchaczka pisze, witam panie Piotrze, będzie egzamin z pana pracy, jak chłopcy wejdą w wiek dojrzewania. Życzę powodzenia, pisze słuchaczka.
Zgadzam się.
To prawda.
To prawda, ale to
co
każdy
pan teraz
rodzic...
wkłada, to pan wyjmie właśnie, kiedy będą dojrzewać.
Tak.
Mam nadzieję, że się spotkamy wtedy, panie Piotrze, bo musimy już kończyć. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiamy Collinsa, stałego słuchacza, naszego kierowcę. Fajrant zjazd do zajezdni, pisze Collins.
Ja pozdrawiam wszystkich słuchaczy online z zagranicami kraju, tych stałych i niestałych.
Serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Piotr Markiewicz, stały słuchacz Radia Gdańsk z Anglii, dziś w Radiu Gdańsk. Tata dwóch synów, Piotra i Bolka. Pozdrawiamy też serdecznie i żonę pozdrawiamy. Jak ma na imię?
Dorota.
I Dorotę pozdrawiamy. Również kłaniamy się pięknie. Dziękuję, panie Piotrze, za tę wizytę. Panie. Do zobaczenia. Mam nadzieję wcześniej niż wtedy, kiedy chłopcy zaczną wchodzić w wiek dojrzewania.
Cała przyjemność po mojej stronie.
Dziękuję pięknie. Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Jeszcze raz dziękuję. I na koniec Zbigniew Wodecki, Micz & Micz, Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia.
Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic wielkiego prawie nic. Może jestem trochę bardziej zamyślony, może częściej niż potrzeba patrzę w okno, spać się kładę, skoro świt, skoro świt. Może śpiewam o jedną nutę, jakby ciszej, jakbym siebie i tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na pamięć. Wielkiego się nie stało, nic ważnego.